Partnerem odcinka jest Trade Republic.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. Każdy chyba słyszał to powiedzenie. Wiele osób wie, że związane jest ono z naprawdę imprezowym okresem w historii naszego kraju, ale już zdecydowanie nie wszyscy wiedzą, jakie wyżyny melanżu osiągnięto właśnie za czasów Augusta II i Augusta III, kierując się tą hedonistyczną maksymą. Dzisiaj ruszamy na procentowe Grand Prix. Będzie walenie w bęben. Całowanie w inny bęben, imprezy z realnym zagrożeniem życia oraz takie, które faktycznie pociągnęły za sobą ofiary, a to wszystko w okresie, kiedy naprawdę mocno trzeba się było zająć państwem, ale elity miały inne priorytety. Czas historii bez cenzury. Będą żarty z grubej rury. Ponieważ dziś odcinek niezwykle imprezowy, to na dzień dobry wyjaśnijmy sobie elementarną kwestię. Nie pochwalamy pijaństwa, nadużywania alkoholu w żadnej formie. Alkohol może zniszczyć zdrowie, rodzinę, w dłuższej perspektywie to nawet i kraj. I moglibyśmy to powtarzać dzisiaj po każdym z przykładów, ale uznaliśmy, że takie moralizowanie was co 3 minuty, jakbyście mieli po 7 lat, byłoby po prostu uwłaczające. Dla was, dla nas zresztą również. To też ufamy, że rozumiecie zagrożenie, jakie niesie za sobą alkohol. A teraz już, skoro to ustaliliśmy, to dajmy się ponieść melanżowi. Wszystko po to, żeby pod koniec odcinka zrozumieć jego wpływ na absolutnie wszystko. Popuszczanie pasa za sasa zaczęło się u nas nawet jeszcze trochę przed tym, jak August II objął polski tron. W 1697 roku odbyły się u nas wybory na króla, czyli po prostu elekcja. Impreza trwała 6 tygodni i określenie impreza nie padło tu oczywiście przypadkiem. W tym okresie saski kandydat za pomocą swoich reprezentantów organizował naprawdę tęgie uczty dla szlachty, której wsparcia potrzebował. Nie było żadnego limitu na barze, jedzenie było wspaniałe i było go w bród. Czy była to forma korupcji politycznej? Oczywiście, że tak, ale jeżeli nasi waćpanowie myśleli, że takie imprezy się nie skończą, jak już August II zasiądzie na tronie, to mieli rację. August nie tylko doskonale rozumiał, że przy procentach robi się politykę, ale też, że śmiechu jest przy nich co niemiara. Innymi słowy, kochał imprezy i bardzo często, wręcz niemal zawsze, był ich najjaśniejszym punktem i to nie tylko dlatego, że był królem. Otóż miał bardzo ciekawy party trick. Ksywa mocny nie wzięła się bowiem znikąd. August II miał być tak silny, że gołymi rękami miał zgniatać srebrne kufle, wywołując tym samym absolutną furorę wśród zgromadzonych. A to nie wszystko. Nowy król lubił też sobie po wypiciu ponapierniczać z działa i porzucać granatami. Żeby nie być gołosłownym, według zapisków tak właśnie August II miał spędzić 12 dzień maja 1698 roku, a kilkanaście dni wcześniej miał się z senatorami urżnąć ponad miarę, jak to również w zapiskach określono. Ponad miarę to jednak nie znaczy ponad swoje możliwości, bo te miał ponoć ogromne. Swoją silną głową nie ustępował nawet carowi i mamy na to dowody. August II i car Piotr I spotkali się w sierpniu jakże obfitego w dobre melanże roku 1698 w Rawie Ruskiej, nad którą pewnie do dziś unoszą się alkoholowe opary po tym spotkaniu. Panowie przez 3 dni i 2 noce niemal nie trzeźwieli. Udało się ustalić, że osuszyli wspólnymi siłami 12 beczek węgierskiego wina. Niestety nie udało się nawet w przybliżeniu określić, ile do tego wypili szampana, ale podobno były to ilości niepojęte. Oczywiście impreza nie polegała wyłącznie na tym, że panowie siedzieli i pili. Władcy popisywali się różnej maści party trikami. Nasz król siłacz poza standardowym zgniataniem pucharów miał też zwijać w rulon metalowe talerze, wyginać podkowy. Wszyscy byli zachwyceni, no może z wyjątkiem jednego wołu, któremu również w ramach party triku nasz władca miał jednym cięciem uciąć łeb. A cóż na to car Piotras? On na przykład miał przeciąć szablą rzucony w powietrze kawał sukna, ale to absolutnie nie wszystko z jego strony. Kojarzycie, jak czasem na imprezie tak fatalnie gwiazdy się ułożą, że w jednym pomieszczeniu znajduje się gitara i jakiś atencyjny typ, który bardzo lubi na tym instrumencie grać? Jest to w zasadzie prosta droga do zaorania baletu, ale na szczęście w rawie ruskiej nie było gitary, tylko bęben i nie było samozwańczego Hendrixa, tylko jak najbardziej koronowany rosyjski car, który jak się okazało po pijaku, a kto wie, może i na trzeźwo, był absolutnym wirtuozem rytmu. Car Piotr I nadupcał na bębnie tak niesamowicie, że żaden z obecnych na miejscu doboszy, czyli zawodowców od nadupcania w bęben na potrzeby wojska, nie był mu w stanie dorównać. Więc soundtrack tej imprezy to były dźwięki giętego metalu i rytmicznego napierniczania, czyli krótko mówiąc dubstep. Jak przystało na porządny melanż, była również sytuacja realnego zagrożenia życia. Otóż absolutnie nabombiony car Piotras hulał sobie po okolicznych polach w prostym, względnie skromnym stroju i tak się w tych hulankach zagalopował, że nie zauważył członka ekipy hetmana Potockiego, który go przypadkiem potrącił. No wściekły władca z przyzwyczajenia przypierdzielił typowi batem, ale że po skromnym stroju ciężko było poznać, że to władca imperium, to obecni nieopodal polscy panowie uznali, że to prosty chłop napiernicza ich kolegę batem, więc dobyli szabel i rzucili się na prostaka. I teraz wyobraźcie sobie, jak również obecny na miejscu hrabia Jabłonowski siedzi sobie spokojnie w swojej kwaterze, a tu mu nagle wpada blady ze strachu, zdyszany car, który mówi, że Polacy chcą go rozsiekać. Na szczęście sytuację udało się szybko wyjaśnić, śmiechom nie było końca i można było wrócić do imprezowania, a w wolnych chwilach porobić jakieś tam polityczne ustalenia. I to właśnie tam, w oparach alkoholu, Piotr i August ustalili, że wspólnie zaatakują Szwecję, co wciągnęło nasz kraj do bardzo wyniszczającej wojny północnej. August II Mocny kochał imprezy tak strasznie, że nawet pogarszający się stan jego zdrowia nie przeszkadzał mu w biesiadowaniu. Po raz ostatni poleciał na grubo w 1733 roku. Pił szampana w zasadzie bez przerwy przez jakieś 6 godzin. Z jakiej okazji? Nie no, nie było okazji. To znaczy, okej, miał spotkanie z jednym z pruskich ministrów i jakoś tak wyszło. Po tej imprezie strasznie napuchł i nie był potem w stanie osobiście otworzyć obrad Sejmu, a na wieczne hulanki udał się jakieś 3 tygodnie później, a niedługo potem na polskim tronie zasiadł jego syn. Też imprezowy wariatuncio? Nie aż tak jak jego stary. Oczywiście August III też nie odmawiał hedonistycznych opcji, jakie podsuwało mu życie, aczkolwiek on zdecydowanie bardziej gustował w wyczynowym obżeraniu się. Jeśli chodzi o alkohol, to najbardziej lubił specjalnie dla niego ważone piwo saskie, określano jako tęgie i tłuste, co by to nie znaczyło. Party triku nie miał jakiegoś specjalnego, ewentualnie może to, że bardzo lubił, jak po wzniesieniu toastu za zdrowie królewskiej pary wybrzmi salut armatni. 3 razy, ale zostawmy już tego nudziarza w cholerę, bo poprzeczkę melanżu zawiesiliśmy już dużo wyżej. Może i o królach już gadać nie będziemy, ale inni przedstawiciele polskich elit w czasach saskich też mieli rozmach i jasne priorytety. Najpierw zabawa, potem obowiązki. Po pierwszy przykład przenieśmy się do roku 1702 na ziemię pod zarządem Krzysztofa Stanisława Zawiszy, wojewody mińskiego. To był ciężki czas dla naszego kraju, co chwilę jakiś przemarsz wojska, jak nie saskiego, to rosyjskiego, to szwedzkiego. No było co robić. Tymczasem w środku tego burdelu Zawisza zorganizował 3-dniową imprezę, w której chętnie udział wziął hetman i wielu innych wojskowych, a zaraz po tym balecie gospodarz pojechał w odwiedziny do Jana Chryzostoma Paska i panowie znów rozkręcili imprezę i to tak tęgą, że biesiadnicy stracili poczucie czasu. Potem się okazało, że znów balowano przez 3 dni. I teraz ktoś się może oburzyć albo wręcz nie dowierzać, jak można stracić poczucie czasu na imprezie tak bardzo. Mi się wydaje, że jest to całkiem możliwe, biorąc pod uwagę ówczesną kulturę picia, a w zasadzie to jej brak. Tempo na baletach było absolutnie mordercze. Taktycznie rozstawieni lokaje obczajali, czy ktoś aby nie wylewa alkoholu za siebie albo pod stół i jak się zostało na takiej praktyce przyłapanym, no to służba lała do pełna i trzeba było takiego karniaka walić pod jeszcze baczniejszymi spojrzeniami innych biesiadników. Jak ktoś pił za mało, to zaczynano mu ubliżać. Jak nazywano takiego ostrożniejszego imprezowicza? Francuzem, moderatą, albo chyba moje ulubione, wędzikiszką. Jednak za tymi wyzwiskami czaiło się coś więcej niż tylko takie imprezowe dokazywanie koledze. To na dobrą sprawę były podprogowe oskarżenia o zdradę, w myśl bardzo prostej pijackiej zasady. No, skoro chlanie czyni z nas wspólnotę, a ten pije mniej, no to... coś jest z nim chyba nie tak, trzeba na niego uważać. Zresztą echo takiego podejścia mamy do dziś czasem względem niepijących na imprezach. Wracając jednak do jak najbardziej pijących, dzisiaj na balecie jak się ktoś pożyga, to już potem raczej odpuszcza, ale nie za króla Sasa. Absolutną klasyką ówczesnych melanży była sytuacja, że jak ktoś już miał dość, to wychodził przed budynek, puszczał bełta i wracał za stół chlać dalej. Taka tam przerwa techniczna. Inną szokującą kwestią, jeśli chodzi o ówczesne balety, z naszej perspektywy, może być to, jak wcześnie zaczynano pić. Otóż wódki smakowe były absolutnie standardowym elementem na śniadaniu, obok pieczywa, mleka, czy tam ogólnie nabiału konfitur, no wiecie o co chodzi. Wątroby katowano od godzin porannych. Dzisiaj na szczęście się to nie zdarza, chciałem powiedzieć, ale może ujmijmy to tak, że zdarza się, ale na szczęście sporadycznie. Chociaż z drugiej strony stosunkowo niedawno zaproponowano mi bimber do śniadania, ale nie powiem gdzie, bo będzie, że utrwalam krzywdzące stereotypy, a nie chcę tego robić, bo bardzo lubię Podlasie. Miast jednak oceniać ówczesne imprezy z naszej perspektywy, to zerknijmy na to, co szokowało w baletach elit w czasach saskich obserwatorów z innych stron. Dosyć wysoko w rankingu było wspólne picie, to znaczy picie z jednego kielicha w ramach pewnego rytuału, tam się jeszcze siadało, wstawało, nieważne. W każdym razie to wspólne picie najbardziej szokowało pewnego zagranicznego duchownego, który w swoich wspomnieniach zanotował, że nie dość, że wino było nierozcieńczone, to jeszcze musiał je pić z kielicha, w którym wcześniej umoczono już z 10 par wąsów. Chlanie było nie tylko sposobem spędzania czasu, ale również dawało możliwości rozwoju kariery. Wirtuozem pijackiego lizania rowa był waćpan Marcin Matuszewicz. Uznał na przykład, że znacznie zwiększy swoje szanse na zostanie stronnikiem hetmana Branickiego, jak się z nim napije. Uznał, że świetną okazją będzie ślub Czartoryskich. Przygotował się do tego porządnie, wyposażył się w tęgi zapas wina i ustawił się z nim na trasie, którą wiedział, że będzie przejeżdżał szef wojska. Dawał też to wino innym przejeżdżającym, ale w końcu zobaczył, że jest, jedzie kareta Branickiego. No i karierowicz nie marnował czasu. Wyskoczył przed furę dygnitarza i najpierw ucałował nogi Branickiego, a później wpakował hetmanowi w łapę kielich wina. Wszystko działo się tak szybko, że hetman się odruchowo napił. No, pamięć mięśniowa, co zrobisz? Ale i tak z misternego planu nic nie wyszło, bo z hetmanem jechała żona, która opierniczyła waćpana Marcina za bycie chamem, pijakiem i w ogóle człowiekiem o śladowych ilościach godności. Żony na posterunku jednak nie było przy podskarbim Flemingu, do którego waćpan Marcin wybrał się w roku 1760 z jasnym planem – upić i zjednać. Okazało się to zadaniem względnie prostym, bo gospodarz powitał już Marcina w całkiem niezłym humorze. Niewykluczone, że był już podpity, wszak był to przedstawiciel elit, a było już grubo po 8 rano. Panowie poszli w melanż i Marcin mógł się wreszcie wykazać. Zaczął od komplementów, które bardzo się podskarbiemu spodobały, więc już całkiem opuścił moralną gardę i nawet nie zauważył, jak gość dossał mu się do... brzucha! A o czym pomyśleliście? Tak jest, pijany Marcin zaczął całować jeszcze bardziej pijanego gospodarza po bebzonie, mimo protestów jeszcze jednego kolegi, który przy tym wszystkim był. Opłaciło się? Oczywiście, że tak. Niedługo później połechtany po ego i brzuszku podskarbi udzielił Marcinowi poparcia i w ten oto sposób waćpan Marcin został posłem. Mniej komercyjne podejście do alkoholu miał kasztelan Piotr Borejko. On nie szukał w piciu sposobu na poprawę swojej pozycji w politycznej grze. On się po prostu lubił urżnąć, a że picie w samotności nie było jego największym hobby, to lubił sobie usiąść przy kapliczce na rozstaju dróg i czekać, aż się ktoś nawinie. Status społeczny współbiesiadnika nie miał dla niego żadnego znaczenia i o ile takie spontaniczne picie ze szlachcicem dla wielu osób było w sumie ciekawym doświadczeniem, opowiadali pewnie później znajomym zabawne anegdoty na ten temat, tak, natrafienie w czasie swojej podróży na Adama Małachowskiego już prowadziło czasem do traumy. Ten krajczy koronny, czyli też dosyć wysoko postawiony urzędnik, miał wiele pasji, do których podchodził poważnie, można powiedzieć, człowiek renesansu. Do tychże pasji należało awanturowanie się na sejmach, zamiłowanie do liberum veto, sprzeciwianie się reformom, chlanie i bycie samozwańczym celnikiem. Ten jakże światły umysł nie miał żadnego problemu z połączeniem tych dwóch ostatnich kwestii w jedno specyficzne hobby. Otóż na swoich włościach w Bąkowej Górze trzymał całkiem spore zapasy wina i bardzo charakterystyczny kielich o pojemności prawie 2 litrów. Każdy, kto musiał tamtędy przejechać, a była to ważna trasa na Piotrków Trybunalski, musiał pod czujnym okiem waćpana Adama opróżnić cały ten kielich wina duszkiem. Zostawienie choćby kropli sprawiało, że trzeba było operację powtórzyć i tak do skutku. Ludzie kończyli bez przytomności pod płotem gdzieś pod schodami, a podobno były też nawet przypadki śmiertelne. Skąd to wiemy? Ze wspomnień waćpana Jędrzeja Kitowicza, który kiedy zrozumiał, że kolejna próba opróżnienia kielicha będzie realnym zagrożeniem dla jego zdrowia, a może i nawet życia, to udał, że musi iść do ubikacji, po czym uciekł. Może i mało godne zachowanie, ale hej, mówiliśmy już dzisiaj o zachowaniach zdecydowanie mniej godnych. Wreszcie jednak trafiła kosa na kamień, a konkretnie Małachowski na mnicha. Niepozorny benedyktyn przybył do waćpana Adama z prośbą o wsparcie zakonu. Małachowski stwierdził, że jasne, spoko, nie ma problemu, da wóz zboża, jeśli tylko braciszek tu i teraz wypije ten jego kultowy puchar wina. Mnich udał zmieszanego chyba wyłącznie z grzeczności, bo chwilę później wręcz osuszył kielich i poprosił o dolewkę, a potem znowu i tak po kilku razach gospodarz zaczął się martwić o stan swoich zapasów, więc mnicha wygonił, ale obietnicy dotrzymał, dostarczył nawet więcej niż obiecał, z adnotacją jednakże, żeby ten alkoholowy gladiator w habicie już go więcej nie odwiedzał. Ranking imprezowiczów czasów saskich absolutnie nie byłby kompletny bez absolutnej legendy melanżu Karola Stanisława Radziwiłła, którego powszechnie nazywano od frazy, którą zwracał się absolutnie do każdego, czy to chłop, czy król, panie kochanku. Jak się szło do niego na imprezę, to dobrze już było mieć spisany testament, bo naprawdę nie wiadomo było, jak się sprawy potoczą. Raz na przykład panie kochanku kazał wypalić 12 żołnierzom salwę w sali jadalnej. Huk jak się masz, wszyscy w tynku, nic nie widać, gospodarz zachwycony. Innym razem Radziwiłł na imprezie wypalił do jednego z gości z pistoletu. Otóż ubzdurał sobie, że ten gość ma romans z jego żoną. Nie miał na to żadnych dowodów poza śmiałą teorią w swojej głowie, ale to w zupełności mu wystarczyło, żeby wypalić do typa z pistoletu, a ten jak nie padł martwy, tylko zaczął uciekać, to panie kochanku zaczął go gonić, na szczęście nieskutecznie. Ale to wcale nie była najgłupsza imprezowa akcja w wykonaniu tego niebezpiecznego typa. Był taki koleżka Ignacy Pac, przyjaciel panie kochanku, który to jednak Radziwiłł na jednej z imprez za bardzo się zagalopował. Biesiada miała miejsce u Radziwiła, ale gospodarz bardzo mocno się rozkozaczył w imprezowym ubliżaniu koledze. W końcu Pac stwierdził, że dobra, dość tego, granice zostały przekroczone i wyzwał Radziwiła na pojedynek. Panie kochanku, zamiast się zreflektować, że może jednak faktycznie przegiął, to nie, musiał postawić na swoim i szybko wymyślił w głowie taki oto prank. Udał furię i kazał swoim ludziom aresztować Paca, zakuć w kajdany i umieścić w celi. To jednak nie koniec. Jajca były zaplanowane na długie godziny. Nad ranem do Paca przyszli strażnicy i ubrali go w taką koszulę, w której kończyli żywot skazańcy, po czym zabrali przerażonego człowieka na plac. Kiedy Pac trafił na plac, chyba nie sądziliście, że zmarnuje okazję, żeby to powiedzieć, to zobaczył gotowego już do akcji kata z mieczem i duchownego, który miał go przygotować na śmierć. W sensie Paca, a nie kata, żeby było jasne. Absolutnie przerażony gość zaczął błagać o litość gospodarza, który też oczywiście był na miejscu, ale sprawiał wrażenie niewzruszonego i dopiero w ostatniej chwili, jak Pac już klęczał i był gotowy do ścięcia, to panie kochanku wybuchnął śmiechem i ledwo łapiąc oddech zaczął krzyczeć frazy w stylu: Boże, jakie jaja, nie no, tak cię tylko nabrałem, jaki żarcioch wyborny, dobra, chodźmy się napić. Tak, z miejsca zaczęła się gruba impreza, ale organizm Paca był potwornie rozchwiany tymi skrajnymi emocjami. Nie pomogły nawet kosztowności, którymi obsypał gościa, dumny ze swojego żartu, panie kochanku, w ramach, nazwijmy to, reparacji. Niby Pac balet przeżył, ale zdrowotnie już się po nim nie podniósł. Według relacji zmarł 3 dni później i nikt nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że to właśnie przez kretyński żart Radziwiła. Żartem wtedy były również sejmiki oraz niektóre urzędy, jak choćby komisja wojskowa w Radomiu. Człowiek wchodził tam załatwić sprawę administracyjną, a wychodził pijany. Czy wszyscy chlali bez opamiętania? Oczywiście, że nie. Zdarzali się tacy, którzy znali swoje możliwości, albo tacy, którzy mieli na tyle dobrą etykę pracy, że chociaż w godzinach urzędowych starali się trzymać fason. Natomiast ogólne statystyki są absolutnie potworne i jasno pokazują, że okres Saski to był jeden z gorszych czasów na bycie wątrobą w Polsce. Dziś statystycznie Polak rocznie na głowę wypija 4 litry wódki i 90 litrów piwa. To w sumie podobnie jak chłop w czasach saskich. 3 litry wody i około 100 litrów piwa. Za to ówczesne elity. Tu już mówimy o 20 litrach wody i 700 litrach piwa rocznie na głowę i to naprawdę nie tak, że ci ludzie nie rozumieli, że alkohol niszczy ich zdrowie. Nic z tych rzeczy. Po prostu chlali dalej i to naprawdę regularnie. Już w latach 70. XVII wieku Ulrich Werdum, podróżnik, który wizytował nasz kraj, z niepokojem zauważył, że nasza szlachta ma naprawdę zatrważające skłonności do regularnego dawania w palnik, a w czasach saskich, jak już teraz wiecie, hamulce puściły kompletnie. Waćpanowie katowali się tymi procentami bez litości, ale co gorsza, takim stylem życia katowali też kraj, którym mieli zarządzać. I teraz musimy przynajmniej spróbować zastanowić się, dlaczego w czasach saskich tak strasznie się chlało. Odpowiedź jest oczywiście złożona, ale ważny jest tutaj moment w historii. Po latach wyniszczających wojen przyszedł czas względnego spokoju. Zwłaszcza August III starał się ten stan utrzymać, co wyszło mu wcale nie tak źle, biorąc pod uwagę, co się wtedy działo w innych częściach Europy. A zatem przyszedł moment wytchnienia, który oczywiście każdemu się należy, ale nie każdemu tak samo długi. bo mówimy przecież o absolutnych elitach, które z momentu odprężenia zrobiły sobie styl życia, który szybko stał się stylem prowadzenia polityki, stylem robienia kariery. Do tego jeszcze doszła chęć pokazania się, próżność i coś bardzo niebezpiecznego, poczucie bezkarności. Bo przepraszam, co? Ludzie sobie inną szlachtę wybiorą? No nie, ten system tak nie działał. Oczywiście nasz kraj miał też inne problemy. Liberum veto, ingerencje sąsiadów, jasne, ale o zgubnym chlaniu też trzeba pamiętać. Jedzenie, picie i popuszczanie pasa, czyli krótkowzroczny hedonizm, to nie była pułapka, w którą osobiście wpędzili nasze elity sascy królowie. Jasne, oni nie grzeszyli skromnością, jednak przede wszystkim nie przeszkadzali naszym elitom, które same, przez nikogo nie przymuszane, zatracały siebie i kraj w kolejnych pijackich toastach pod królewskim przywództwem. Oczywiście jesteśmy niemal przekonani, że dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej i nasze elity, bez względu na przynależność partyjną, ponad podziałami myślą trzeźwo, a ich priorytetem jest dobro państwa w wieloletniej perspektywie. Gdyby jednak, w co oczywiście wątpimy, okazało się, że jest inaczej, że ważne osoby w państwie mają inne, czasem niezdrowe priorytety, to może jednak warto przemyśleć finansowe zabezpieczenie się na wypadek załamania się systemu. Nie, dobra, ale już tak całkiem na serio, to przecież nie jest konieczna perspektywa nieuniknionego kolapsu państwa, żeby się zabezpieczać finansowo. To jest zawsze dobry pomysł, nawet w czasach względnego dobrobytu. Bankowych ofert na rynku jest naprawdę sporo, ale najlepszą, jeśli chodzi o oprocentowanie konta, ma Trade Republic. Tak jest, chodzi o to konto ze stałym oprocentowaniem 6%, o którym wspominaliśmy Wam już niedawno, ale to jest zbyt tęga okazja, żeby tego nie powtórzyć i dziś. 6% w skali roku, bez haczyków typu z góry określony maksymalny limit pieniędzy, jakie możecie na koncie posiadać. Bez mrożenia gotówki, co w awaryjnych sytuacjach bywa potwornie irytujące i zgodzi się ze mną każdy, kto kiedyś miał lub nadal ma lokatę. Tutaj nie trzeba czekać, żeby skorzystać z własnych pieniędzy, no bo to właśnie nie jest lokata, tylko konto. Odsetki naliczane są codziennie i wypłacane raz w miesiącu, a korzystanie z gotówki, na przykład przy robieniu zakupów, nie powoduje utraty już naliczonych odsetek. Kto może mieć takie konto? Każdy! To jest coś, co Trade Republic daje zarówno nowym, jak i już aktualnym klientom, więc to nie jest taka sytuacja, jaka mnie na przykład potwornie irytuje. Wiecie, że jesteście już dłuższy czas lojalnym klientem, a tu przychodzi ktoś zupełnie nowy i na dzień dobry dostaje lepsze warunki. Nie, tutaj tak nie ma. Tutaj każdy ma najlepsze na rynku 6%, a do tego naprawdę tęgi wachlarz dodatkowych możliwości. Na przykład można swoje pieniądze inwestować, choćby bardzo prosimy, zawsze róbcie to z głową. Oczywiście, jak się nie chce, to inwestować nie trzeba. Nie ma takiego obowiązku. Możecie też pomnażać swoje oszczędności dzięki ich programowi Saveback. Prosta zasada, robicie zakupy płacąc ich kartą wirtualną czy choćby taką Mirror i co miesiąc dostajecie zwrot 1% waszych wydatków, która to kasa śmiga na wasz plan inwestycyjny bezprowizyjny, przy czym pamiętajcie, że to też jest inwestowanie, więc róbcie to rozsądnie, a nie impulsywnie jak część elit za króla. Wracając jednak do Trade Republic, to założenie u nich konta zajmuje kilka minut. Możecie zacząć już teraz, skanując kod QR z ekranu. Szczegóły znajdziecie w opisie. A my widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka był Trade Republic.
Odnosi się ono do bardzo okresowego imprezu. Jezus Maria, przepraszam, mój mózg podpowiedział mi, żeby zrobić gestykulację August II mocny, żeby zrobić August II mocny, ale...
Na szczęście to nagrałem.
Iść do ubikacji, po czym uciekł.